Bogu, bracia i siostry, wspaniały hymn uwielbienia dla naszego Pana za to wszystko, co wydarzyło się na wzgórzu Golgoty. Pan przełamał śmierci noc, tutaj śpiewaliśmy. I rzeczywiście, Pan przełamał śmierci noc, przyniósł cudną życia moc. W krwawym boju za nas zmarł i tak głowem węża star. Wspaniałe dzieło i dzięki temu my tutaj dzisiaj możemy być, też możemy wspominać to wydarzenie, które miało miejsce dawno, ale po prostu jest żywe w naszych sercach. Dzisiaj też chciałbym nawiązać do tych wydarzeń, które miały miejsce na Golgocie, ale może zacznę ze Starego Testamentu. Znana jest nam taka historia też, rozmowa naszego Pana, którą prowadził z księciem żydowskim Nikodemem. Pewnego razu Nikodem przyszedł do Pana Jezusa pod osłoną nocy, aby móc swobodnie porozmawiać o takich wielkich sprawach, które dotyczą Królestwa Bożego. Była to bardzo ważna rozmowa, często dzisiaj jest przytaczana, często dzisiaj jest przypominana, ale też w trakcie tej rozmowy Pan Jezus wspomniał pewne wydarzenie, które miało miejsce dużo wcześniej. My czytamy Jana 3,16, albowiem Bóg tak umiłował świat, ale wcześniej Pan Jezus porównuje i mówi, tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Kiedy to czytałem, też postanowiłem przypomnieć sobie trochę to wydarzenie, jak to było z tym wywyższeniem węża. I w czwartej księdze Mojżeszowej, czwarta księga Mojżeszowa, 21 werset. Czwarta Mojżeszowa, 21 rozdział. Tak, 21 rozdział. Od 4 do 10 wersetu przeczytamy. Od góry Hor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom. Lecz lud zniecierpliwił się w drodze i zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni, gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm? Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza: zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. I wyruszyli synowie izraelscy i rozłożyli się obozem w Obot. Więc widzimy, jak przebiegała ta historia z wywyższeniem węża. Kiedy czytamy historię Izraela, to widzimy, że kiedy wyszli z Egiptu, Bóg ich prowadził, ale naród izraelski nie był Bogu posłuszny. Często było takie szemranie. I wiemy, że to pierwsze pokolenie, można powiedzieć, wymarło na pustyni. I było to nowe pokolenie. Z tego starego pokolenia to zostali tam Mojżesz, Jozue, Kaleb, wszyscy inni po prostu zostali na pustyni. Ale to nowe pokolenie było jakby tak obarczone też takimi zaszłościami. Oni może jako dzieci też dorastali, widzieli, słyszeli, jak ich rodzice szemrali, jak nie podobała im się ta długa wędrówka na pustyni. I może po prostu to do nich tak jakoś przeszło, przesiąkło. I tak samo też teraz w obliczu takiego niebezpieczeństwa różnego zapominali o tym, że przecież nie prowadzi ich człowiek, tylko prowadzi ich tak naprawdę Bóg, bo Mojżesz był używany przez Boga, ale Bóg był tym, który prowadził Izraela na pustyni. I ta długotrwała taka wędrówka zaczęła im się nie podobać, zaczęli szemrać przeciwko Bogu, tak jak tutaj w tym trzecim wersecie czytaliśmy. Druga część, gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Widzimy, Bóg się o nich troszczył, Bóg dawał im wodę, Bóg dawał im mannę. A tu takie narzekanie, takie szemranie. I wtedy Bóg zesłał na nich tą taką plagę, ogniste, jadowite węże, których ukąszenie paliło jak ogień i od tego ukąszenia pomarło wielu, wielu ludzi. I wtedy zobaczyli, że to już nie są żarty, że to są nie przelewki i przyszli do Mojżesza, aby Mojżesz stawił się do Boga za nich, za ich grzech. Pokutowali, prosili Mojżesza, aby się za nimi wstawił i Mojżesz modlił się i otrzymał od Boga takie trochę, można by było pomyśleć, że dziwne polecenie, a mianowicie miał sporządzić miedzianego węża i zawiesić go na drzewie. Jeżeli ktoś z ludu został ukąszony, to miał spojrzeć na to drzewo, na węża i był wtedy uratowany. I Mojżesz tak uczynił i rzeczywiście tak było, że każdy, kto spojrzał w górę, kto spojrzał na węża, był uratowany. I wtedy to ukąszenie nie mogło mu też zaszkodzić. I kiedy tak zastanawiałem się akurat, dlaczego Mojżesz musiał sporządzić węża i powiesić go na drzewie, to też pomyślałem sobie, że na pewno nie dlatego, że nie tylko dlatego, że wąż jest symbolem grzechu, jest symbolem szatana. Kiedy czytamy pierwsze rozdziały Słowa Bożego, to od razu widzimy tam pod postacią węża diabeł przyszedł, aby zwieść Adama, aby zwieść Ewę. Ale to może nie tylko dlatego tutaj był ten symbol, znaczy obraz węża. Mojżesz miał uczynić z wężem to, co zazwyczaj czyni się z zabitym zwierzęciem. Bo ja myślę, że gdyby lew rozszarpywał tych ludzi, to wtedy lew byłby na tym drzewie zawieszony jako takie trofeum i każdy, kto patrzałby na niego, pomyślał sobie, że tak, rzeczywiście on czynił krzywdę, ale teraz już nie jest w stanie tej krzywdy uczynić. Nie jest w stanie nic zrobić. Nieprzyjaciel nie żyje. Ten, który krzywdził, już więcej tego nie może uczynić. To był taki wiadomy znak dla Izraela, że moc węża została jakby złamana, zniweczona, że plaga odwrócona i przez Bożą łaskę, bo to była Boża łaska dla nich, że Bóg jeszcze w ten sposób postąpił z nimi, że każdy, kto spojrzy na węża, będzie żył. Do czego jeszcze był wąż? Bo kiedy czytamy ten symbol węża, ten obraz węża, kiedy czytamy później historię, bo ja właśnie zastanawiałem się też, co później się stało z tym, to wiemy, że kiedy władzę królewską objął Hiskiasz, ja tylko jeden werset może przeczytam, to już nawet nie szukajcie, to jest... w Księdze Królewskiej i tu jest historia, co się stało z tym obrazem, z tym symbolem miedzianego węża, bo Izraelici po prostu zrobili sobie z niego bożka i ten bożek nazywał się Nehusztan. A tu jest napisane, on to zaniósł, mowa o Hiskiaszu, on to zaniósł świątynki na wyżynach, on to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Od tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. A więc widzimy, co zrobili Izraelici. Uczynili sobie kolejnego bożka, ale przyszedł Hiskiasz, który rzeczywiście czynił to, co dobre w oczach Pana i przeprowadził taką jakby lustrację. Zaczął lustrować, co w tej świątyni jest przydatne, a co należałoby usunąć i stwierdził, że ten obraz miedzianego węża powinien zostać usunięty, bo Izraelici sobie zrobili z niego po prostu bożka takiego, zaczęli mu okazywać cześć, która należy się tylko Bogu. Było to wielkie niebezpieczeństwo. A więc widzimy, że na tą historię powołał się Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem. Zobaczmy może sobie teraz do Ewangelii Jana jeszcze. Ewangelia Jana, 3 rozdział. To jest już ta znana historia, o której wspominałem. I 14 i 15 werset. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. I w całej tej historii, o której tutaj czytamy, tylko jedno ma, można powiedzieć, znaczenie, że wąż musiał zostać wywyższony. Wąż musiał zostać wywyższony i wystawiony na pokaz ludowi, aby go wszyscy widzieli i mogli mieć tą pewność, tą świadomość, że są uratowani. Pan Jezus przez to widział, można powiedzieć, taką swoją też i drogę. I Syn Człowieczy musi być w podobny sposób wywyższony. Musi zawisnąć na drzewie krzyża, aby na nim mógł spocząć wzrok tych wszystkich, którzy giną. Dzisiaj widzimy, że wielu ginie, ale nie wszyscy chcą zwrócić wzrok na krzyż, w to miejsce, z którego może popłynąć pomoc. Kiedy czytamy też tą historię, jak Izraelici uczynili sobie złotego cielca, kiedy Mojżesz wszedł na górę po tablicę, namówili Arona i wspólnie zrobili sobie tego złotego cielca. I tam myślę, że nie patrzyli na tego cielca jako na to, co może im pomóc, tylko po prostu tam jest napisane, że jedli, pili, później wstali, bawili się przy tym cielcu. Tam się bawili. Również dzisiaj można zauważyć, zaobserwować, że świat się raczej bawi, że nie chcą zwrócić swojego wzroku na krzyż i wziąć pomoc, która stamtąd może przyjść, która przychodzi. Pan Jezus musiałby być wywyższony, aby stać się środkiem takim ratunku dla ludzkości, dla śmiertelnie pokąsanej przez węże. Czymkolwiek by te węże były, mogą kąsać węże na przykład z jakiegoś zwątpienia, rozpaczy i tak dalej. Różne węże kąsają, ale jest to miejsce ratunku, w które możemy spojrzeć i zostaniemy uratowani. Pan Jezus po to przyszedł. Świat szuka różnego rodzaju lekarstw. Szukają lekarstw, ale to nic nie pomaga. Cały świat, cała Europa, cały świat, można powiedzieć, jest taką pustynią, po której czołgają się ludzie, pełzają ludzie i są cały czas kąsani. Wydaje mi się, że nie ma ratunku, ale jednak ten ratunek jest. Pan Jezus został wywyższony, abyśmy zechcieli my spojrzeć z wiarą. Śpiewamy jedną taką pieśń. Kto wiary spojrzenie skieruje na krzyż, uzdrowi Jezusa go krew. I rzeczywiście, kto wiary spojrzenie skieruje na krzyż, ten zostanie uzdrowiony. To naprawdę nie była łatwa droga, którą szedł nasz Pan i Zbawiciel. Kiedy czytamy na przykład list apostoła Pawła do Filipian, z drugi rozdział, też znane takie słowa, może nie będę czytał wszystkiego, 7 werset. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Lecz wyparł się samego siebie. Ja kiedy wczoraj jeszcze sprawdzałem w innych tłumaczeniach, to na przykład w Biblii Gdańskiej jest napisane, ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika. Wyniszczył samego siebie. Może te słowa bardziej oddają to wszystko, przez co przechodził nasz Pan i Zbawiciel. Pan Jezus został wyniesiony do niebios, ale nie dlatego, że uporczywie podkreślał swoją boskość na każdym kroku, przy każdej okazji podkreślał to, że jest Bogiem, że przyszedł z nieba. Nie, nie chodziło o to, nie chodziło o to, żeby był rozgłos. Nawet wręcz przeciwnie, często mówił uczniom, aby nie mówili o tym wszystkim. Człowiek dzisiaj na tym świecie chce podkreślać i chce mówić, patrzcie, jaki ja jestem wielki, patrzcie, jak wiele rzeczy dokonałem, ale Pan Jezus tak nie czynił, wyrzekł się boskości, poniżył się, można powiedzieć, aby przynieść pomoc mi i Tobie, nam wszystkim, grzesznej ludzkości. I był posłuszny Ojcu aż do śmierci i dlatego doznał tego wywyższenia. Bóg go wywyższył. Taka była droga naszego Pana. I to jest naprawdę wielka tajemnica. My śpiewamy o tym pieśni, o śmierci naszego Pana, ale nawet gdyby Gdybyśmy zaśpiewali jakieś wielkie oratorium, to i tak to nie jest w stanie wszystko oddać całej pełni tego wszystkiego, przez co przechodził nas, nasz Pan. Kiedy my przeżywamy jakieś trudności, kiedy my przeżywamy jakieś doświadczenia, to tak czujemy czasami, że jesteśmy sami, że nikt nas nie rozumie, że nikt nie jest w stanie odczuć tego, co my odczuwamy. Ale również jeszcze bardziej można powiedzieć, że człowiek nie potrafi zrozumieć cierpień Jezusa. Nie potrafi tego zrozumieć, nie potrafi tego przyjąć. Często jest to niezrozumiałe dla tych, którzy Jezusa nie znają. Kiedy gdzieś tam w jakimś plemieniu powiedziano o historii Zbawiciela, to oni nie mogli w to uwierzyć, że On przyszedł do ludzi jako ich Bóg, a oni Go zabili. Nie mogli tego zrozumieć, bo to jest naprawdę bardzo ciężko. Ciężko jest zrozumieć. I kiedy czytamy o śmierci naszego Pana, to widzimy, że Pan Jezus był sam. Jego uczniowie spali wtedy, kiedy On ich potrzebował, później się rozproszyli i był sam. Podobnie i my, bracia i siostry, kiedyś będziemy musieli też przejść przez śmierć, przez Jordan i być może będziemy czuli się, że jesteśmy samotni, że jesteśmy opuszczeni, ale tak naprawdę my nie będziemy sami, bo z nami będzie Pan Jezus. Nie będziemy sami. Psalmista Dawid mówi, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Pan z nami. I udział też, dzisiaj będziemy obchodzić pamiątkę, i udział w tej pamiątce też wzywa nas do tego, abyśmy szukali, bracia i siostry, takiego ścisłego zespolenia się z Chrystusem. Nie tylko w Jego cudach, w Jego nauce, ale też w Jego cierpieniu, w Jego śmierci. Droga naszego Pana to była droga wyrzeczenia, droga poświęcenia, całkowitej ofiary. Dlatego czytaliśmy tutaj, że za to Bóg go wywyższył, za to został wywyższony. To jest tak naprawdę Boża zasada. Droga do wywyższenia wiedzie przez poniżenie. Najpierw trzeba się poniżyć, uniżyć, aby być wywyższony. Jest też napisane w innym miejscu, że kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniży, będzie wywyższony. Dałby Bóg, bracia i siostry, abyśmy należeli do tych, którzy tu będą przechodzić uniżenie, poniżenie, a Bóg w swoim czasie nas wywyższy. Amen.
Chwała naszemu Panu. Dzisiaj taka mała zamiana. Poprosiłem Sławka, aby się ze mną zamienił, dlatego że taki troszkę byłem... Proszę? O, no to dobra, określony, zdyszany. Lida miała dzisiaj małą rano awarię w domu, a że nie ma mężczyzny... Nie, jest jeden mężczyzna, ale... Korzonki go położyły na łóżku i tak i praktycznie no dzisiaj wszystko robiłem w biegu i gdyby było trzeba, by na pewno, ale Sławek też dawno nie usługiwał. No i też mi taką pewną rzecz wyjaśnił, dlatego że ile razy czytałem ten fragment o tym wężu, to coś mi nie grało. Nie do końca to rozumiałem. Powiem, a jak nie rozumiem, to nie to, że się sprzeciwiam Słowu Bożemu, ale odkładam. Zawsze miałem, dlaczego ten wąż został wywyższony? Dlaczego? Nie możemy nic, ani niczemu się kłaniać, ani prawda? No ale w Starym Testamencie jest to powiedziane. I Sławek to w jakiś sposób wyjaśnił i prawdopodobnie to jest, no chyba tak to jest, że jakby trofeum, żeby się nie bali tego, ale później Izraelczycy robią to, co robią, prawda? Później to już służyło im zupełnie do czegoś innego, tak jak ludziom służą pewne rzeczy, Bóg pewne rzeczy dał, a ludzie to przekręcają, wypaczają i dzisiaj Słowo Boże jest bardzo wypaczone i pewne rzeczy są tak wypaczone przez ludzi, przez Kościół, to nie przez pogan, to przez Kościół Słowo Boże jest tak wypaczone, że tego nie można ani słuchać, ani przyjmować w ogóle. Dzisiaj chciałbym się podzielić Słowem Bożym zapisanym w Ewangelii Mateusza. Takie dwa fragmenty przeczytam, 13 wersetów dzisiaj przeczytam, ale zatrzymam się na dwóch takich myślach. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, od 1 wersetu do 13. I wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swojego miasta. I oto przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na łożu, a gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy Twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie, ten bluźni. Ale Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł, dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej, czy rzec, jest, co bowiem jest łatwiej, czy rzec, odpuszczone są grzechy Twoje, czy rzec, wstań i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Wstał i odszedł do domu swego, a gdy to ujrzały tłumy, przelękły się i uwielbiały Boga, który dał ludziom taką moc. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle, imieniem Mateusz. I rzekł do niego, pójdź za mną, a on stał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc faryzeusze, mówili do uczniów Jego, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. A gdy Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł, dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Drodzy, jakże często w Słowie Bożym czytamy, szczególnie w Ewangeliach, kiedy Pan Jezus, widząc zachowanie ludzi, reagował na to zachowanie, a czy się odbierał ich zachowanie jednoznacznie. I tylko, nie tylko takie, powiem, zewnętrzne zachowanie, czy gesty, czy mimikę, ale też i myśli. Jakże często, prawda, Pan Jezus, kiedy, bo znał ich myśli, można powiedzieć, nie tyle znał, słyszał ich myśli. Pan Jezus, powiem, widział i słyszał te myśli, przenikał. I mógł wówczas w pewien sposób reagować. Tak, i kiedy tak czytałem ten fragment, pomyślałem sobie, czy chcielibyście, abym znał w tej chwili wasze myśli? A nie będę was prosił, żebyście podnosili rękę. Bo może byłaby konsternacja. Ale po co, prawda? Drodzy, jest to ważną rzeczą, o czym myślimy. Często człowiek może mieć czy postawę pobożną, na przykład, zainteresowaną, ale jego myśli mogą być zupełnie gdzie indziej. Kiedyś pamiętam, Mariusz powiedział coś takiego, pamiętam do dzisiaj, zdarza mi się to nieraz zrobić, ale automatycznie przypominają mi się jego słowa. Mówił o pewnym zachowaniu, o siedzeniu w ten sposób, prawda? I ty to wtedy określiłeś, nie wiem, no, to było w jakiś sposób lekceważące, takie zachowanie. Jest to coś w tym. Wiem, że teraz, kiedy nieraz mi się tak zdarza, nie wiem, no, to opuszczam ręce. Chociaż nie mam nic w swoim sercu, broń Boże, ale postawa może coś sugerować. Czy nie? Czy zachowanie nasze nic nie sugeruje? Pan Jezus widział, drodzy, Pan Jezus widział zachowanie i zwracał na to uwagę. To nie jest, nie myślcie, że to jest jakiekolwiek czepianie się czegokolwiek. Pan Jezus właśnie w ten sposób, on widział, on miał wzrok, tak jak my. Widział, my często, kiedy rozmawiamy, widzimy zachowanie, prawda? Mówimy, ten nam się w oczy w ogóle nie patrzy, na przykład, tak rozmawia. I mówi, a jak się w oczy nie patrzy, no to, prawda? Chcielibyście rozmawiać z kimś, a czy jak zdarza wam się rozmawiać z kimś, wy rozmawiacie, a ten ktoś tam się na przykład patrzy? Jest to przyjemne? Nie chcę nazywać, ale jeżeli rozmawiamy, patrzymy sobie, prawda, w oczy, bo to jest, ja pamiętam, jeszcze w szkole pan Adamiak upatrzył sobie mnie na lekcji fizyki. On już nie żyje. Myślę, że większość z was zna, on uczył fizyki i elektrotechniki. I upatrzył sobie mnie. Ja chcąc, nie chcąc, musiałem się na niego patrzeć. Ja mam to, że jeżeli ktoś mówi, to ja patrzę się na niego. Po prostu się patrzę. On mi też powiedział coś o tym na temat właśnie Jeżeli ktoś mówi, to się patrzy. Jako nauczyciele, oni też podejrzewam nauczyciele, dobrze odmieniłem nauczyciele, bo to jest taki zwrot często, też mają chyba, kiedy uczą się, to też wiedzą, jak zachowuje się uczeń, prawda? I oni mają jakiś tam temat odnośnie tego. Kiedy byłem w wojsku, kiedy mieliśmy też uczyliśmy się budowy samolotu i tak dalej, to pewien ten pan, który pan taki kapitan, który wykładał nam to wszystko, też upatrzył sobie mnie i tak aż do końca tego szkolenia czteromiesięcznego praktycznie my oboje tylko mieliśmy kontakt. Ale prawdą jest, że ci, co nie mieli kontaktu, bo później mieliśmy naukę własną, to praktycznie nikt z nich nie uważał, bo do mnie przychodzili, co mi się zresztą to dobrze, to mi na plus posłużyło. Czyli jest coś w tym naszym zachowaniu, drodzy, coś jest. Ja nie jestem was teraz tutaj, że wy się nie patrzycie, ale jest coś w tym. Jeżeli uciekasz wzrokiem, jeżeli się nie patrzysz, coś jest. Pan Jezus nie tylko widział, ale też i, powiem, słyszał myśli. Drodzy, słyszał myśli, prawda? On znał myśli. Jakie te myśli tych ludzi były, prawda? I gdyby nie znał ich myśli, nie widzielibyśmy, jak ci ludzie reagowali. Ale czy coś się zmieniło? Na przestrzeni wieków, czy coś się zmieniło? Jakże ważne jest, drodzy, abyśmy kontrolowali nasze myśli. Powiem tak, jakże ważne jest nie tylko nasza postawa, bo my możemy też siedzieć i patrzeć. Ja kiedyś miałem młodzieżowe, bo no, często prowadziłem, ale to było w latach 90. Nie będę mówił imiennie, broń Boże, ale nawet bezosobowo, żeby nie było, jaka to jest płeć. I ta osoba zawsze się patrzyła. I kiedyś tak po prostu czułem, że to nie jest to, że nie myśli, albo nie słucha. I zapytałem się. Nic, absolutnie. Ale wrażenie było takie, że patrzy się i słucha, nie? Ale to się nieraz czuje, drodzy, że to nie jest coś takie. A myśli gdzieś są zupełnie gdzie indziej. Drodzy, to są ukryte rzeczy, o których my dzisiaj nie wiemy. Ja nie będę ich odkrywał, broń Boże, bo nie mam nawet możliwości. Ale chcę wam zwrócić uwagę, że Pan Jezus nie tylko widzi, nie tylko słyszy, ale zapisuje. Czy nie? To jest wszystko zanotowane, drodzy bracia i siostry, i pewne rzeczy, które my robimy ukrycie, robimy, ale też i które, o których myślimy. Pan Jezus, jest to zapisane, drodzy. Jest to naprawdę zapisane. I wielu ludzi kiedyś się zdziwi o pewnych rzeczach, jeżeli się dowie. No ale ktoś powie, ale być może, nie wiem, rok, dwa lata temu, nie wiem co, ale chciałbym. I prawdą jest, że tego Duch Święty i może przypomnieć ci, i może z tego nawet i pokutować. I Bóg ci to wybaczy. Dawid prosił, prawda? Jak się Dawid modlił, to o co się modlił? Boże, przeszpieguj serce moje, myśli moje. Czy czasami nie kroczę drogą zagłady, prawda? Przeszpieguj. Może o pewnych rzeczach nie wiem. Może o pewnych rzeczach zapomniałem. Zobaczcie go, on się troszczył o to. On się o to troszczył i miał to objawione. Ważną rzeczą jest, abyśmy kontrolowali nasze myśli. I powiem tak. Abyśmy bezkarnie nie myśleli, że możemy bezkarnie myśleć źle. Oczywiście ja nie myślę o dobrym myśleniu, to jest, ale wiecie, jakie są myśli, prawda? Możemy się nieraz tam na przykład zagotować. Marcin ostatnio mówił, że w pracy, prawda? Nie jest to dobre. Ale to powoduje, ale jest czas na to, żeby Boga przeprosić. Nieraz potrafi ktoś człowieka doprowadzić do wrzenia. I w tych myślach nam się, i mówimy lepiej, żebyś ty moich myśli na przykład nie znał. Drodzy, ale musimy też, powiem, okiełznać nasze umysły, bo też tak Słowo Boże mówi. Musimy to zrobić. Nie tylko nasze, powiem, takie uczynki, które widzimy. Uczynki, których inni nie widzą, bo to Jezus widzi. Ale Jezus też zna nasze myśli i też zapisuje. I w Rzymian, chyba w Rzymian jest taki, może nie szukajcie, bo to jest, trzeci chyba rozdział. Zobaczymy. Rzymian jest pierwszy. Rzymian. To jest u góry. O, nie. Drugi rozdział, 16 werset. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Będzie sądzić ukryte sprawy ludzkie. Drodzy, to, co jest ukrytego, myśli nasze są ukryte. Nikt nie jest w stanie z każdego słowa, z każdej myśli znamy. To jest takie, powiem, dlatego, że my myśląc nieraz uważamy, że to tego nikt nie widzi. My nieraz te rzeczy widzimy, ale nie jesteśmy w stanie, nie możemy dalej wkraczać. Pan Jezus był ten, który zna myśli, słyszy myśli. Drodzy, podejdźmy do tego, powiem, z bojaźnią Bożą. Pomyślmy o naszych myślach dzisiaj, z jakim nastawieniem my przyszliśmy, co my mamy dzisiaj w sercu. Dzisiaj jest stół, dzisiaj jest pamiątka. Może tylko zastanawiałeś się nad swoimi czynami, a może nie myślałeś o swoich myślach, a może i w myślach też grzeszyłeś, a może i w myślach też grzeszysz i myślisz, że to można, bo nikt o tym nie wie. Pan Jezus przejrzał myśli faryzeuszy, prawda? I nie tylko ich. On i myśli, i zamierzenia swoich uczniów, prawda? I zwracał uwagę. I ganił ich za to. Nie czujmy się bezkarnymi, drodzy, naprawdę, bo i z tego zdamy rachunek. Bóg słyszy, widzi i zapisuje. Bo gdyby nie zapisywał, to może by zapomniał. Bo ja na przykład też nie pamiętam, i wy, wielu z nas nie pamięta, co może było rok temu, co dwa lata temu. Ale prośmy Boga, bo to jest naprawdę istotne. To jest istotne. I taką drugą myśl, 9 werset. I odchodząc stamtąd ujrzał Jezusa, Jezus człowieka, siądzącego przy cle, imieniem Mateusz, i rzekł do niego, pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Drodzy, kiedy czytam o powołaniu Mateusza, to jest i w Łukasza, i w Marka, jest to dziwne. Człowiek nielubiany, człowiek, który krzywdził ludzi, bo tak to trzeba określić, nie zawsze postępował sprawiedliwie. Celnik nie był mile. Dzisiaj poborcy podatkowi też nie są mile. I czy inni w ogóle, co mają, jeżeli ściągają, i nie zawsze postępują w myśli tedy prawa. Też nie. Wykorzystują często nieświadomość człowieka. I robią to, co robią. Mateusz był celnikiem i był... To był materialista. On kochał pieniążki. I gdyby tak ktoś z boku, gdybyśmy tak z boku stanęli i pomyśleli, że ten Mateusz, jeżeli Jezus Chrystus do niego przyjdzie i powie wstań i idź za mną, byśmy powiedzieli, że to jest niemożliwe. Pomyślmy sobie o pewnych osobach, których my dzisiaj znamy, prawda? Pomyślcie. Wiecie, no być może byście ich określili jako takie, kiedyś określało się, że to beton w tym czasie socjalistycznym, ale dzisiaj jest wielu ludzi takich betonów, którzy na Boga, na Słowo Boże, prawda, są no, nie do ruszenia, prawda? Nie do ruszenia są. A Pan Jezus przychodzi i mówi, wstań i idź. A ten zostawia wszystko i idzie. No, nieprawdopodobne, prawda? Gdzie tkwi w tym tajemnica? Czy Pan Jezus do każdego może przyjść i powiedzieć, wstań i idź? Czy Pan Jezus jest w stanie każdego powołać? Jest to takie, być może za daleko idę, nie? Drodzy, na pewno tak. Ale też i Pan Jezus może to uczynić, drodzy. Nie ma, czy jest rzecz niemożliwa dla Jezusa? Nie ma, prawda? Nie ma. Ale też jest ważne serce człowieka. Jezus widzi serce człowieka. I I być może ono, tak jak my nieraz widzimy, że to jest nie do ruszenia, nie do ugryzienia. Pan Jezus coś tam więcej jeszcze widzi. I też widział w Mateuszu. I kiedy przyszedł do niego, powiedział: Mateuszu, pójdź za mną. On to wszystko zostawia. Drodzy, Mateusz byłby tak jak inni celnicy. Nikt by o nim nie wiedział, drodzy, prawda? O Mateuszu by nikt nie wiedział, gdyby Jezus Chrystus go nie powołał. To też jest taka ciekawa, kiedy Pan Jezus powołuje, kiedy Pan Jezus powołuje, a z drugiej strony, kiedy bo do każdego Pan Jezus mówi i kiedy odpowiadasz na ten głos, to Jezus Chrystus jest w stanie naprawdę ci wywyższyć i wielce ci wywyższyć. Nie wiem, czy ktoś dzisiaj pamięta, bo o przemijaniu. Dzisiaj my wiemy, kim był Mateusz. I dzisiaj, gdybyśmy przeprowadzili sondę, jakie masz skojarzenie, jeżeli chodzi o Mateusza, prawda? Podejrzewam, że 90% by wiedziało, to był ewangelista, to był ten, który napisał Ewangelię. Naprawdę, prawda? Od razu by wszyscy skierowali na pewno. No, chrześcijanie. Z czym ci się kojarzy? Ale on był jak inni celnicy. Popatrzcie, ale zdecydował się iść za Jezusem. Odpowiedział na jego głos. Drodzy, i takie banalne pytanie wam zadam. Wiecie, kto to był pan Weber? Ty nie mów. Wiecie? Pan Weber? O, no bo Halinka ma swoje lata. Tak, on był w latach 60. Ja też bym nie wiedział, kto to był, Halinka. Ale to był nasz sąsiad. On mieszkał nad nami, był pułkownikiem w ogóle, jeszcze przedwojennym, czy już powojennym, nie wiem, kiedy się wyprowadzał, to tam nawet mi zostawił taką czapkę przedwojenną, tobie chyba narty zostawił wtedy, takie niemieckie jeszcze. Ale dosyć tak baśnie, przecież to była znacząca osoba. Czy dzisiaj ktoś o tym wie, Halinka tylko pamiętała o nim? I tak samo wiele innych osób, czy króli i tak dalej, i tak dalej. Gdybym wam wymienił kogoś tam z historii takiego, no, to też by nikt nie wiedział. Albo może, no był, jakiś tam był, prawda? Jak czas robi swoje. Drodzy, Amateusz, taki celnik, jest znany. No ale my nie jesteśmy ani celnikami, ani apostołami. Drodzy, jeżeli idziesz za Jezusem Chrystusem, jeżeli odpowiedziałeś na jego głos, Pan Jezus do każdego puka i mówi: pójdź za mną. Ja zawsze pamiętam to, kiedy Jezus, Pan Jezus do mnie zaczął pukać. Na wieczorowych nabożeństwach, kiedy śpiewaliśmy tą pieśń, ostatnie zawieszcze rozlega się wciąż. Ja zawsze z nabożeństwa wychodziłem, byłem pełni pokoju, powiedziałem, że to do mnie jest. Może było to do Walka, może było to do Halinki. Każdy, ale Pan Jezus puka już od dziecka do każdego. Pójdź za mną. Pukam, pójdź za mną. I cóż, ja nie jestem dzisiaj sławny, nikt o mnie nic nie wie. I nie o to chodzi, żeby o nas inni wiedzieli. Ale my się zdecydowaliśmy iść za Jezusem. Ale przyjdzie czas, że wywyższy, że przyprowadzi przed tron Ojca i wszyscy będą widzieli. Powie: oto mój sługa umiłowany. Albo jeżeli twoje myśli, twoje uczynki nie były czyste, to będą osądzone, to będziesz zawstydzony. Są, drodzy, dwie drogi, naprawdę są dwie drogi. Jedna droga to jest zupełnie prosta. Jeżeli mówi: idź za mną, to idziesz. I Mateusz zostawił wszystko i poszedł. I był wiernym uczniem Pana Jezusa Chrystusa. A możesz knuć, możesz kalkulować sobie. Możesz kalkulować, to jest twoja decyzja. Drodzy, warto jest usłyszeć i posłuchać się tego głosu, bo Pan Jezus do każdego mówi, do każdego. Idź za mną. Mateusz zostawił wszystko i poszedł. Zostawił swoje, to bagno, bo to było bagno. Zarzucali, później oczywiście tam jest w tym fragmencie dalej, że tam zarzucali, że on siada i tak dalej. Ale co Pan Jezus Chrystus mówi? Ja nie przyszedłem do sprawiedliwych. Ja nie przyszedłem do tych, którzy uważają, że jestem im niepotrzebny. Ja przyszedłem do tych, którzy mnie potrzebują. Ja przyszedłem do tych, którzy pragną wyzwolenia z grzechu, że są w niewoli grzechu, że chcą zmienić swoje życie. Przyszedłem do chorych i mam dla nich lekarstwo. Drodzy, takie dwie myśli, kiedy czytałem takie dwie refleksje mi przyszły odnośnie naszych myśli. Ja się kontroluję już od bardzo dawno, nawet żeby nie pomyśleć. Oczywiście nie w tym sensie, że ktoś źle robi, a ja mówię, wszystko cacy, wszystko w porządku. To nie jest tak. To nie jest tak. Ale mieć dobre myśli, powinien mieć Boże myśli. Widzieć też problem i się modlić, a może i mówić, a może napominać. Ale nie mieć takich buntowniczych myśli. Pan Jezus przejrzał myśli, drodzy, i On dzisiaj moje myśli, Twoje myśli i zapisuje to wszystko. I to jest zapisane. I to jest zapisane. A ta druga strona, drodzy, że jeżeli mówi pójdź, my poszliśmy i idziemy. I daj Boże, abyśmy szli, abyśmy się pilnowali. A Ty, który jeszcze nie odpowiedziałeś, skoro taki celnik, taki beton, powiem, taki człowiek, który tak siedział głęboko, powiem, w pieniążkach i jemu, on nic nie widział, tylko, powiem, złotówki dzisiejsze. My się modlimy za naszych bliskich. Ja często o tym mówię, bo my się modlimy. I to są dzisiejsze betony. Ale pamiętajcie, nasza modlitwa, która idzie do nieba, to tak często być może jak ta wdowa do tego sędziego, prawda, natarczywa była. Jak ostatnio czytał i nie wiem kto, o tych... Alinka, tak? Alinka, świetnie mówiłaś o grzeczeńce. Drodzy, to co my czynimy, to jeżeli się modlimy, to Jezus jest w stanie skruszyć każdą osobę. Jeżeli tego celnika i innych, jeżeli łotr na krzyżu wymięk, że tak powiem, zobaczył, czyż Jezus nie ma, ale my, nasza modlitwa, nasza postawa, nasze myśli, czyste myśli, nasze umysły, z całego serca, z całej myśli, dałby Bóg, aby nasze życie tak wyglądało, z całej myśli, z całego serca, a Bóg odpowie, a Bóg skruszy. Amen.
Chwała Panu Bogu, niech będzie za wspaniały poranek. Czy macie radość w sercu? Czy to dobrze, że pościmy taki dzień? Pościliście do dzisiaj? Nikt nie złamał postu wczoraj wieczorem? Nie mówcie mi, ale jak złamałeś, to jesteś uboższy od 50% błogosławieństwa Bożego. Ale chwała Bogu za to, że możemy przeżywać wspaniałe chwile, wspaniałą radość, że Pan Jezus Chrystus jest dostępny, kochani, dostępny. Wiecie, co by dał nasz post? Co by dało nasze pragnienie? Co by dało wołanie nasze. To gdzie to, żeśmy teraz śpiewali, tak? Nie, w tamtej pieśni. Ni drzewne modlitwy, ni drzewny twój płacz, ni modły, tak? Ale jakieś tamte modły. Ni modły gorliwe, ni drzewny twój płacz nie pomogły, nie wniosą cię w ojcowski. Pan Jezus jest dostępny, Bóg jest dostępny. Bóg otworzył drzwi łaski, drzwi nieba i tak woła człowieka. Możemy przyjść do Niego. Możemy przyjść, chwała Bogu. To tak nie dopowiedział, co mu otworzył Sławek o wężu, ale może to samo, co mi. Bo chyba po raz pierwszy to usłyszałem, że dlatego go wywyższył i on tam był jako symbol, jako znak złamanej mocy węża. Już nie szkodzi. Tego, który już nie szkodzi. Nasze grzechy są wyniesione na krzyż, zaniesione na krzyż. Czemu nasze grzechy są naniesione? Czemu miał być wywyższony Syn Człowieczy? Bo zaniósł nasze grzechy i jak cię urządli grzech, ukąsi cię, to jest śmierć, pewna. Ale jak spojrzysz na krzyż, tam jest złamana moc grzechu. Chwała Bogu. Dlatego musi być wywyższony Syn Człowieczy, tak jak Mojżesz wywyższył węża na puszczy. I dobrze jest spojrzeć na krzyż z taką właśnie, z takim przekonaniem, z taką świadomością. Jest tam złamany twój grzech. Nie musicie już męczyć, dręczyć. Nie musicie już zwyciężać. Kochani, nie musi nas zwyciężać, dlatego powołani jesteśmy do czystego życia, do świętego życia. I w krzyżu jest wolność, w krzyżu Jezusa Chrystusa. On nam, ten krzyż, głosi wolność, głosi nam zwycięstwo nad grzechem. Gdybyście mnie się zapytali teraz, mnie, myślę Piotrka, Mariusza, Krzysia, powiedz, co jest dobrego w świecie, powiedz, co szkoda zostawić w tym świecie, to nie wiem, czy byśmy coś wam powiedzieli. Ja myślę, że nie wiem, czy jest taka rzecz już dla mnie w tym świecie, która, którym powiedział, wiesz co, no, dla tej rzeczy warto zostawić. Może na rok nawet, na pół rok, nie na całość Jezusa. I myślę, że już my byśmy mieli problem, ale tak sobie pomyślałem, ale gdybyś zapytał się Jasia, gdybyś się zapytał może kogo? Dawida? Może, nie wiem, takiego jak już jak Pawełek, trochę większego, to może powiedział, o, dużo jest fajnych rzeczy. Dużo jest fajnych rzeczy. I może by wymienili, że dziewczyna ładna, można zostawić, nieraz trzeba zostawić. Chłopak atrakcyjny. Film ciekawy. Nie wiem, co tam jeszcze. Pieniądze. Zdobyć nieuczciwie na przykład. Jedna machloja i masz dużo. Udana machlojka. Może by tak, może by ktoś wymienił. A dlaczego my już powiemy nie, nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy nie jest warte, nic, absolutnie. Dlaczego? Bo już nas Bóg przekonał. Poznaliśmy bliżej Pana Jezusa. Poznaliśmy Jego radość, radość Królestwa Bożego. Bóg już nas wielokrotnie przekonywał, kilkadziesiąt razy, że nie warto żyć podwójnym życiem. Nie warto, to jest tylko nędza. Dla Boga trochę a absolutnie nie warto żyć bez Boga. No to w ogóle to jest absolutnie, żyć bez Boga jest absolutnie klęska. Absolutna klęska, żyć bez Boga. Obrać sobie życie, żeby żyć bez Boga. Sam, no tak jak żyje świat, tak jak ja chcę żyć. To jest absolutnie, to jest najgłupsza decyzja, to jest bezsens, absolutny bezsens. Ja nie wiem, gdyby ci młodzi ludzie, którzy dorastają, mieli połowę tego przekonania, że to jest bezsens, co ja mam, to by wszyscy się nawrócili. Nikt by nie oddał Pana. To jest absolutny bezsens. Zostawić Boga dla czegokolwiek, to trwa tylko jak mgła. To trwa tylko chwilę. To trwa tylko chwilę. I jest pełne nędzy, pełne biedy, pełne strasznych rzeczy. Świat się wywraca do góry nogami. Świat potwornieje strasznie, potwornieje okropnie, obrzydliwie. Powiem, przerażająco to mało powiedzieć. Mało powiedzieć. Kochani, piekło mieszka już w domach. Piekło mieszka, to już nie jest gdzieś tam. Kto wie, gdzie jest piekło? Ja jeszcze nie wiem, gdzie jest piekło. Nie wiem, nie wytłumaczyłbym wam, gdzie iść do piekła. Którędy? To gdzie to wejście? W Europie, w Azji? Nie wiem. Kochani, ale wiecie co? Piekło jest w domach. Już jest w domach. Już jest w sercu, w rodzinach. Piekło jest, kiedy masz grupę ludzi młodych i przechodzisz koło nich, a tam tylko bluzki lecą. To jest normalna rozmowa, wcale nie zła. Nie jest jakiejś tam złości. Tam po prostu sobie chłopaki konwersują. I to jest piekło. Wiecie, to jest piekło. Co się dzieje, mówią. Co się dzieje? Żeśmy niedawno rozmawiali, siostra Kasia zadzwoniła do nas i mówi, co jest w tym świecie? Matka, jej koleżanka dobra, znajoma, prawie przyjaciółka taka ze świata, bo razem pracowały w jednym zakładzie i mieszka ulicę dalej od niej. I wychowywała ileś tam dzieci. Sześcioro dzieci, przykładnie wychowała sześcioro dzieci, oddana tym dzieciom, rodzinie, wspaniała kobieta. I mówi niedawno, syn, najstarszy syn, zabił ją. Mówi, nie było nikogo w domu, rzucił się na tą matkę, młotkiem ją tłukł. Później zobaczył, że jeszcze żyje, to wbił jej jeden nóż w pierś, drugi nóż jej wbił w brzuch, a później zadzwonił na policję, że zamordował matkę i wyszedł i czekał na policję. I mówi, i co się stało? Mówi, i ani pijany, ani narkoman, ani pijany, ani narkoman. Co się stało? To jest piekło w domu, rozumiecie? To jest piekło w rodzinie. A mówi, a druga ulica w tą stronę, takie małe miasteczko jak Połczyn. I też w ciągu 2 tygodni. Młode małżeństwo, 2 dzieci małych. I doszło tam do jakiejś kłótni. Ten mąż zbił tą żonę, strasznie ją pobił. Związał ją, wsadził do samochodu, wywiózł do lasu. I rzucił ją w lesie. I przyjechał do domu. Ale coś go później tknęło, że nie wiem, co go tam tknęło. Coś dobrego może. I wrócił. Ona leżała związana. Ja mówię, nie rozwiązałaś, ale musiała być tak pobita, że się nie udało jej rozwiązać po tych 2 czy 3 godzinach. I pakuje ją związaną do tego samochodu. I policja nadjechała gdzieś tam. Myślała, że on kradnie drewno. I tak się wydało. Ona tydzień w szpitalu, ta żona. A on pójdzie siedzieć, poszedł siedzieć, jak ona wróciła, bo tak dzieci zostały. I zobacz, i co się dzieje? No i co jest? To jest piekło, piekło w tym świecie, kochani. Teraz weź sobie, zostaw Boga. Idź swoją drogą. Co spotkasz tam? Fajnie spotkasz. Nic nie spotkasz dobrego. Nic. Bo to są czasy ostateczne. To są czasy, kiedy grzech pod niebo się podnosi. A nie skąd się podnosi? Taki dym przyszedł i się podnosi. Co ten grzech robi? Kto go produkuje? Skąd on się podnosi? O tak, z ulic się podnosi? Z serc się podnosi. Z myśli. Ludzie chodzą jak demony. Ja mówię, dlatego dzisiaj nawet już świn nie trzeba hodować, bo już demony nie muszą do świń. Mają dość serc ludzkich. Już nie muszą prosić. Puść nam, pozwól nam w świnie wejść. Ludzie otwierają serca, zapraszają ich. I mieszkają demony. I mieszkają demony. W sercach ludzi. I teraz żyj bez Boga w tym świecie. Jak jeden na pieśń mówi, że przez ten świat bałbym się iść sam, tak? O, gdy Pana mam, gdy mam Jezusa. Wtedy się nie boję. I mamy Pana, mamy Jezusa. Chwała Panu Bogu. Ja chcę przeczytać wspaniały fragment z listu do Hebrajczyków. Wiecie, taki głęboki. Tak go przeżyłem. Dziewiąty rozdział listu do Hebrajczyków. Taki dłuższy fragment chcę przeczytać, od 11 wiersza. Znamy, to może nie będę już tak do 23. Ale czytajcie i szukajcie takiego naprawdę czegoś niesamowitego w tym wszystkim. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych, i przywracają cielesną czystość, popatrzcie na to słowo, ta krew kozów, ten Stary Testament, te stare przymierze, krew kozów i wołów oraz popiół z jałowicy uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość. Tylko cielesną czystość. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie wasze od martwych uczynków. Nie tylko cielesną czystość. Sumienie nasze od martwych uczynków, żebyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Ja do tego wiersza wrócę. To taki może podstawowy taki wiersz. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, zobaczcie, została poniesiona śmierć dla odkupienia przestępstw. Jaka śmierć? Kogo śmierć? No Jezusa. Dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, a więc ofiara Jezusa sięga w tył i sięga w przód, aż do wieczności. Ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Wiecie, pierwszy raz mi przyszło na myśl tutaj, ci, którzy powołani, to znaczy się którzy. Tylko my już po tym nie wynika z tego. Nawet ci poprzedni powołani otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. I wiecie, pierwszy raz mi przyszło na myśl, że jest napisane, że Pan Jezus wiódł więźniów. Poszedł do podziemi i wiódł za sobą więźniów z tych podziemi. I tak cały czas zawsze jest to taka teza, że on tam głosił tym ludziom pogańskim, narodom wszystkim. I stamtąd no, wywiódł wielu. Nie wiadomo na jakiej zasadzie, czy wszystkich, czy kto chciał. Czy, nie wiem, tam by wszyscy chcieli może. Na pewno już wszyscy. No nie wiemy. No nie wiem, to jest, nie jest pewne. Ale po raz pierwszy mi przyszło tych, którzy byli tylko cieleśnie oczyszczani krwią kozłów i cielców. Tych też. Wywiódł ich wszystkich. Ludzi Starego Testamentu, sprawiedliwych, którzy żyli przed Bogiem i dokonywali oczyszczenia za swoje winy krwią kozłów i cielców. Ale to im nie mogło dać doskonałości, ani nie mogło im dać tego wejścia do, już do tego Królestwa Bożego. I oni wyszli, wyprowadził ich też, myślę, stamtąd. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hisopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich, odbicia to są co? Starotestamentowe ofiary, kadzidła, wszystko co w stanie odbicia, to odbicie chwały przyszłej, tak? Aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczone tymi sposobami, zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami niż ta. Odbicia rzeczy niebieskich mogły być oczyszczone krwią kozów i cielców. Świątynia mogła być, lud mógł być oczyszczony. Wszystkie inne oczyszczenia dokonywane w Starym Testamencie, one oczyszczały odbicie, cień. Natomiast sam już obraz tego, mówi tutaj Słowo Boże, te same niebieskie, odbicia niebieskich tamtymi, ale same niebieskie oczyszczone muszą być lepszymi ofiarami niż tamte. I to jest ofiara Jezusa Chrystusa. Tamte ofiary przywracały cielesną czystość i powiem, uwalniały go od takiego człowieka, od winy za grzech, znosiły ten grzech niejako, ale nie oczyszczały tak, jak Bóg żąda tego oczyszczenia. Bogu nie zależy tylko na oczyszczeniu popełnionych grzechów, na darowaniu nam za winy, przewinień naszych, długów naszych. Bogu nie zależy tylko na tym, aby zmazać wszystko, co popełnione tam, za mną, za plecami moimi, w całym moim życiu. Dlatego jest napisane, o ileż bardziej krew Chrystusa, który ofiarował samego siebie, bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków. Krew Jezusa Chrystusa idzie dalej, idzie głębiej niż ofiara baranka tamtego starotestamentowego. Krew Jezusa Chrystusa sięga głębiej, ona nie tylko gładzi popełniony grzech, nie wiem, przekleństwo, kłamstwo, cudzołóstwo, zabójstwo, wszystko, każdy grzech, ale ona oczyszcza też sumienie nasze od martwych uczynków. Sumienie oczyszcza, kochani, powiem, serce oczyszcza. Wiecie, Piotrek mówił dzisiaj o myślach naszych, które przed wszystkimi mogą być skryte. I może nieraz człowiek mówi, myśli, że no to jak skryte, to skryte. Ale Bóg to wszystko widzi i Bóg to wszystko zalicza. Bóg nie zalicza tylko popełnionych grzechów. Bóg zalicza też jako grzech, jeśli tu jest grzech zrodzony, jeśli w sercu tylko głęboko skryty, tak? Dlatego mówi, że nie tylko ten, kto cudzołoży, tak? Ale jeśli w sercu swoim, jeśli w myślach pożąda, to już jest winny tego grzechu. Bóg zalicza grzechy, które człowiek w swoich pragnieniach popełnia. Tak? Zalicza. Czy nie zalicza? Jak myślicie? Zalicza. Zalicza. Krew baranków, starotestamentowych kozłów, ona nie mogła tego zgładzić tam. Ona gładziła to, co się objawiło. Ale ona tamtego nie mogła zgładzić. Przeniknąć do serca, przeniknąć do myśli, do sumienia. Nie mogła przeniknąć i oczyścić. Ale krew Jezusa, jest napisane wyraźnie, ona oczyści sumienie nasze od martwych uczynków. Martwych, czyli grzesznych uczynków, złych uczynków, cielesnych uczynków. Ona oczyści. Zobaczcie, jak głęboko sięga krew Jezusa Chrystusa. Jak głęboko sięga ofiara Jezusa Chrystusa. Jak głęboko sięga. I dlatego tak może Bóg mówić w swoim słowie, w Nowym Testamencie, tak może być jasno o świętym życiu. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A wtedy podnosi się larum ludu Bożego. Jakżeż my święci. Wielkie larum. Jakże to ja. Nie ma przecież sprawiedliwego ani jednego. I się zasłaniają. I to są ludzie bez wiary. A mało tego może bez wiary. To są ludzie, którzy chcą mieć przylepione grzeszki. Chcą, żeby się im przylepiał grzeszek. Bo jak jest powiedziane, że fajny film, atrakcyjny, bo tam scena erotyczna bardzo długa, najdłuższa. Więc jak go nie oglądnąć? Cały świat czeka na ten film, na promocję tego filmu. Jakże? Pójdę, ale źle zrobisz. A no to coś. A przecież mogę iść i wyznać. A jak to, kiedy mogę coś ukraść? Mogę coś wziąć? Nikt tego nie widzi. Ale to jest takie ładne, to jest takie dobre. Pieniądz znalazłem, spadł jej, tak? Jak to, no, spadł pieniądz. I to nie 5 zł, bo bym oddał i był uczciwy. Ale spadło 100 zł. Wiem kogo. A przecież mogę, bo to jest 100 zł. Jestem złodziejem. Bo ludzie chcą, wiecie, żeby Bóg pozwolił im na takie małe wpadki. O, na takie małe wpadki. Tak naprawdę to miłuję swoją żonę i chcę zgody, ale jak mnie tak ruszy do dna, no to muszę. Chcę, mogę, muszę. A później przyjdę, żeby krew Pana Jezusa oczyściła moje serce. Ale powiem tak, wystarczyłaby ci krew kozłów. Szkoda, że się nie narodził w Starym Testamencie. Przyprowadziłbyś baranka, zabił go i by było spokój z tobą. Ale w Nowym tego nie ma. Nie takie życie, nie takie kryteria życia. Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I wielu to przeraża. I krzyczą, to jest niemożliwe. A właśnie, że możliwe. Bo Bóg dał Jezusa Chrystusa i Jezus Chrystus poniósł ofiarę, przelał swoją świętą krew. I ta krew przenika, nie tylko oczyszcza grzechy, nie tylko cię wygładzi, szaty twoje wybieli, ale ona przenika do sumienia. Ona oczyszcza sumienie już z martwych uczynków. Już nie muszą się rodzić. Już nie musisz pożądać. Już jesteś wolny. W pełni wolny, kochani, bo jeśli jeszcze w sercu jest pragnienie, ale tu nie mogę, to jeszcze jestem trochę związany. Wiecie, ja walczę, ja nie chcę popełnić takiego jawnego grzechu, ale wiem, znam swoją słabość i znam swoją nędzę. Dlatego Słowo Boże mówi, że my mamy się zapierać samych siebie i każdy chrześcijanin powinien to czuć i rozumieć to i wiedzieć, na czym to polega. Że trzeba się zaprzeć samego siebie, ale ty wiesz, że jeszcze serce jest chore. Tak jak Krzysiu poopowiadał ten przykład za tą kasą, w tej kolejce do kasy. Że on ustami nic nie powiedział. Zachował się jak 100% chrześcijanina. I otrzymał pochwałę od człowieka, że taki spokojny, taki opanowany człowiek. Ale on wiedział, że w jego serce tam się coś jeszcze rodziło. On wiedział, że jeszcze niedoskonałość jest w nim. A krew Jezusa Chrystusa, ofiara Jezusa przenika to, że tam się nawet przestanie rodzić. Ona oczyszcza sumienie nasze od martwych uczynków. Ona oczyszcza serce nasze. Ona tak głęboko przenika, do korzenia grzechu przenika. Do korzenia grzechu, chwała Bogu za to. Ten Boży ogień oczyszczenia wypala korzeń grzechu. I to jest wolność. To jest dopiero wolność. I my do tej wolności zmierzamy i mamy iść, i mamy dążyć do tej wolności. I ja dzisiaj jestem bliżej tej wolności, bo już mnie nie wiążą takie. Ale ktoś tam inny na początku to jeszcze mówi, ale że to jeszcze cenne, to dobre. Ale dąż do wolności. Przyjdzie tak, że już ci nie będzie dobre. Pogardzisz tym. Odrzucisz. Ale póki co musisz walczyć. Póki co musisz wypełniać wolę Bożą. Póki co musisz się zapierać swoich pożądliwości, tak? Wziąć krzyż swój na siebie. Wtedy jesteś uczniem Jezusa Chrystusa. Wtedy idziesz i naśladujesz Pana Jezusa i wzrastasz w wierze. Co to znaczy wzrastać w wierze? No, 10 lat, 15, 20, ja już jestem. Możesz być takim bebiko. Wzrastać w wierze to się wyzwalać z tej nędzy, to mieć moc nad grzechem. To tak blisko Chrystus i tak drogi Chrystus i tak mocny i taki piękny dla mnie, że ten świat to śmiecie. Wszystko śmiecie. Że nawet moje racje zaczynają być śmieciami, kochani. Bo tak jest, że świat jest śmieciem, tak, już śmieciem. No, alkoholizm, śmiecie dla nas, prawda? Narkomania, śmieci. Co tam jeszcze, nie wiem, co tam jeszcze. Przeklinanie, tak, te imprezy, śmiecie, kochani. Ale są jeszcze tu złość, prawo do złości, prawo do kłótni. A, to nie są śmiecie. To są skarby, nie odpuszczę. Tak? Ale przychodzi czas na te moje skarby i mówisz śmiecie i nie kłócisz się. Śmiecie i miłujesz zamiast się złościć. Śmiecie i przebaczasz nawet wrogowi swojemu, bo już śmiecie. Bo krew Jezusa przenika nas, Słowo Boże przenika serce nasze, penetruje aż do rozdzielenia stawów. To jest wszystko razem. I ma moc. I Bóg to wszystko dał w Jezusie Chrystusie, kochani. I Bóg to wszystko dał nam w Jezusie Chrystusie. I potem mówi, świętymi bądźcie. Bo ja jestem święty, chwała Bogu. Patrzcie, jakie jest wielkie dzieło Jezusa Chrystusa. Ja dzisiaj tak czytałem to, ja to dzisiaj jakbym powiedział takie świadectwo. Ja myślałem, zapomniałem o tym, że jest braterskie dzisiaj. I nawet tak sobie dłużej tam rano rozpalałem, nie posiedziałem, ale tak dłużej spędziłem w tej kotłowni, coś tam jeszcze robiłem. Mówię, mam dużo czasu i wiedziałem, że przyjdę, wrócę sobie spokojnie i sobie posiedzę, pomyślę, bo miałem coś tam w sercu takiego tam, co zawsze mogę, ale nie miałem jeszcze kazania na dzisiaj. I przychodzę, jest 8:30 prawie, a Alina czy Marta mówi, ale to dzisiaj jest, masz braterskie. Mówię, ja sobie nie siądę tak i nie posiedzę spokojnie. I tak szybko poszedłem, siadłem, otworzyło mi się to. I kiedy to czytałem, to było tylko 3 minuty może. Kiedy skończyłem to czytać, jak mi Bóg pokazał tą wielkość swoją, wiecie, to powiem wam, jakby wydawało mi się, że jakbym nie zamknął swoich oczu, to by tam łzy tryskały z radości. Taką radość przeżywałem od Boga tak szybko. Bo tak, wiecie, kiedy człowiek mówi o Jezusie Chrystusie, kiedy byśmy się spytali wierzących, gdzie się zrobi taką określ jednym słowem Jezusa Chrystusa, jednym słowem, najwłaściwszym, najbardziej adekwatnym, co byście usłyszeli? Zbawiciel, tak? Na pewno, myślę, że to by wygrało. Zbawiciel, bo on mnie zbawił. Może przyjaciel, może Pan, Król, tak, bo my tak. A gdybyście zapytali się nieba, określ niebo, jak określa niebo Jezusa? Wiecie? Baranek Boży. Jak czytacie objawienie Jana, to o Jezusie jest tam prawie zawsze. I widziałem baranka Bożego. Baranek Boży. Baranek Boży. Baranek Boży. To jest Boży baranek. Niebo go tak widzi i tak i my go tak powinniśmy też widzieć. Dlatego zobaczcie, śmierć pańską zwiastujcie każdego razu, gdy przyjmujecie wieczerze, gdy to czynicie. Opowiadajcie śmierć pańską, zwiastujecie śmierć pańską, mówi Słowo Boże. To jest baranek Boży. Kiedy jakaś tam rodzina izraelska w tym dawnym czasie, która miała, oni byli prawie w większości pasterzami, rolnikami, i kiedy rodziły im się te baranki i dorastały, młodego baranka, rocznego baranka przeprowadzało się na ofiarę. Ja tak myślę, ten ojciec, kiedy może z dziećmi oglądał te baranki, 5, 6 może ich miał, może 40. To on patrzał na nie i może kiedyś zeszło się tak, że dzieci powiedzieli, ale piękny baranek, jaki śliczny. Taki prześliczny, taki cudowny, taki inny niż te wszystkie. To ten ojciec może kiwał głową i mówił, tak dzieci, to jest najpiękniejszy baranek. I w przyszłym roku, jak będziemy szli do Jerozolimy, to jego weźmiemy. On będzie ofiarą. Bo to miał być najpiękniejszy. Bez skazy. Jeśli ten baranek skakał z innymi barankami, on nie wiedział, że on nie będzie żył tak długo jak jego bracia, siostry. Że on nie będzie tak długo cieszył się tą soczystą zielenią ani wodą. On nie wiedział o tym. A był przeznaczony już na ofiarę. Bo Bóg powiedział, wybierzesz spośród swojej trzody baranka czystego. Jednorocznego, bez masy, bez skazy i przyprowadzisz go do mnie na ofiarę. Ale kiedy przyszedł Boży Baranek, Jezus Chrystus, niebo widziało tego baranka, ale ten baranek wiedział, że nie będzie tak. On wiedział, był świadomy, że on idzie na ofiarę. On wiedział, że nie dla niego są łąki i ileś tam 15 lat życia. On wiedział, że on ma dorosnąć, dojrzeć, wypełnić krótką misję i oddać swoje życie. Boży baranek. Doskonały baranek. Bez skazy. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu. Dlatego Pan Jezus zawsze mówił, Ojcze, niech będzie wola Twoja. Dlatego Pan Jezus powiedział, nie czynię nic od siebie, lecz tylko to, co Ojciec mój chce. I wyrósł jako baranek bez skazy, święty i czysty. I wszedł do tej świątyni nie rękami zbudowanymi, do tej wiecznej, z własną swoją krwią. I nas tam wprowadził. I to jest jedna ofiara, tak jak to jest napisane. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie. Podobnie jak kapłan wchodzi do świątyni co roku, z cudzą krwią. Ale on sam siebie ofiarował i z własną krwią wszedł. Raz na zawsze. I ta ofiara Jego, pamiętajcie, sięga tam wstecz, aż do końca, aż do kresu. Wstecz. I sięga w przód, aż do końca, aż do kresu. I z tej ofiary my żeśmy skorzystali, kochani. I z tej ofiary my korzystamy. Bo jeśli zabrudzimy, nie daj Boże, żebyśmy brudzili szaty swoje. Nie daj tego, Boże. Daj nam, Boże, bojaźń Twoją. O to się módlmy. Boże, daj mi mądrość. Boże, daj mi roztropność. Boże, daj mi rozwagę, żebym nie plamił swojego serca. A nie myśl, że krew będzie bezużyteczna wtedy. Nie. Ona przenika sumienie Twoje mocą tej krwi, przenika Cię sumienie i oczyszcza z martwych uczynków, uświęca Cię. Dlatego apostoł Paweł mówi, że mocą tej krwi jesteśmy uświęceni. Ale ludzie mówią, ja jestem uświęcony mocą krwi. Bo jak cię Jezus obmyje swoją krwią, to jesteś czysty. Ale to nie o to święcenie tylko chodzi. O te głębsze, żebyś już później nie przyszedł brudny. Żeby gdy przyjdzie chwila spotkania z Jezusem, żebyś stanął tam bez zmazy, bez skazy. Czysty, wolny. Miłujący tylko Boga. Kochający tylko dobro. A nienawidzący wszelkiego zła. To jest oblubienica. Oczyszczona, odmieniona absolutnie na wskroś, na 100%. Odmieniona. To jest potężne dzieło Jezusa Chrystusa. To jest potężne dzieło Ducha Świętego. To jest potężne dzieło Słowa Bożego w naszym życiu i niech ono się dokonuje w naszym życiu, w naszym sercu. Niech Pan Jezus będzie dzisiaj tak uwielbiony szczególnie, ale za to, że poniósł ofiarę, za to, że wypełnił się czas, przyszła chwila, kiedy te drzwi nieba zostały otwarte i nie musisz dzisiaj na darmo płakać. I nie musisz dzisiaj krzyczeć, a nikt ci nie odpowie. Wystarczy zawołać, a Jezus przychodzi. Chwała Jemu za to. Wystarczy zawołać, On powiedział, kto puka, otworzę mu, a kto szuka, znajdzie. Chwała Panu za tą łaskę. Amen.